Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 26. Pełni Literatury. Myśląc o tym, że po roku mamy już swoich autorów. Takim autorem jest oczywiście Jarosław Iwaszkiewicz. Naszym autorem jest też, może nieoczekiwanie, trochę nawet dla mnie, Julian Przyboś. Naszym autorem jest z pewnością Miron Białoszewski i naszą autorką, bardzo przez nas cenioną i lubianą w Pełni Literatury, jest Anna Świszczyńska. Z pewnością też będzie już zawsze naszym autorem i jest nim Karl Uwe Knausgård. Rok temu rozpocząłem pierwszy podcast właśnie od jego cyklu eseistycznego Cztery pory roku. I dziś mam przyjemność wrócić do Knausgorda, mówiąc o jego najnowszej powieści, zatytułowanej Gwiazda poranna. Bardzo serdecznie zapraszam. Może powiedzenie, że to jest najnowsza powieść Karla Uwe Knausgårda, nie jest ścisłe, gdyż bardzo niedawno, chyba kilka tygodni temu, wyszła jego kolejna powieść, ukazała się w Norwegii. Natomiast na naszym rynku również niedawno, bo w sierpniu tego roku, ukazała się Gwiazda poranna. Powieść, która swoją premierę miała we wrześniu 2020 roku. W tym bardzo specjalnym, pandemicznym roku Karl Uwe też wspominał, że kończył ją wiosną tego roku w lockdownie, w tej atmosferze, w której pogrążył się cały świat i którą chyba tak dobrze pamiętamy i która dała coś tej powieści. Właściwie można ją również zaliczyć do tej literatury postpandemicznej, o której już mówiliśmy raz, czytając Empuzjon Olgi Tokarczuk. Powieść ta ukazała się 2 lata temu de facto i 9 lat po mojej walce, po tym niezwykłym autobiograficznym cyklu Karla Uwe. Cyklu, który utrwalił świadomość, że jest on pisarzem autobiograficznym. Że jest on pisarzem, który tak naprawdę potrafi pisać o sobie. Że robi się nieporadny, nie swój, kiedy wymyśla fabuły. Fabułą jest po prostu jego życie i jest w stanie zrobić tę fabułę ze wszystkiego. Mówiłem też o tym przy okazji 4 pór roku, bo 4 pory roku, choć nie były powieścią, były głęboko zakorzenionymi autobiograficznie esejami. Tutaj na pierwszy rzut oka mamy fikcję literacką. I dlatego ta powieść była przyjęta jako przełomowa wręcz w twórczości Knausgårda. Jako odkrycie innej twarzy tego pisarza. Otwarcie innej drogi, którą powinien podążać prawdziwy pisarz, który jednak nie powinien być bardzo uzależniony od tego, co się w jego życiu dzieje. I rzeczywiście jest tak do pewnego stopnia. Czytając różne rzeczy o Gwieździe Porannej, znalazłem takie zdanie. Gwiazda poranna przenosi czytelnika do nieba, ziemi i królestwa zmarłych w poszukiwaniu nowych punktów obserwacji. Tak napisała jedna z krytyczek norweskich. Istotnie niebo, ziemia i królestwo zmarłych to są przestrzenie, w których rozgrywa się ta powieść, więc można powiedzieć, że daleko od swojego domku Karl Uwe odszedł w niej. Jest to troszeczkę pozór. Zanim to wyjaśnię, może parę słów o fabule tej powieści. Jej akcja toczy się w 2 sierpniowe dni. Piątek i sobotę końca sierpnia, upalnego norweskiego lata. Rozgrywa się ona w Bergen i w okolicach, więc jest to matecznik Karla Uwe, jego rodzinna miejscowość. Tutaj już mamy ślad, że za daleko ten autor nie odszedł jednak od swoich stron i od tego, co jest mu bliskie, jest mu znane i było przez niego bardzo detalicznie już opisane. Powieść ma 9 bohaterów, aż 9. Każdy z nich jest narratorem swojego własnego rozdziału. Te rozdziały przeplatają się, to znaczy Knausgård prowadzi jednocześnie 9 wątków. One wracają po pewnym czasie, mamy taką konieczność podzielności uwagi. Każda z tych postaci mówi o sobie w pierwszej osobie. Każda z tych postaci jest narratorem. W związku z tym ogarniamy 9 różnych rzeczywistości. Troszeczkę niezależnych. Łączy je miejsce i czas i łączy je fakt, że we wszystkich tych mikroświatach dzieje się coś dziwnego. I wszystkie postaci tej powieści obserwują nadnaturalne zjawiska przyrody, których symbolem jest to, że nagle pojawiła się nowa, ogromna gwiazda, która wisi nad wszystkim, która świeci nad wszystkim. Prawdopodobnie też ona jest związana z tym, że jest taki upał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to znak. To ich łączy. To i tajemnica. Potem pojawiają się różne dość subtelne połączenia inne tych postaci, no bo one jednak są wszystkie w tym małym światku Knausgora. Natomiast nie to jest tutaj ważne. Ważne jest to, że ktoś, kto zna twórczość tego pisarza, odkrywa tutaj bardzo interesującą jego grę z własną biografią i z tomami mojej walki, z tą narracją autobiograficzną. Każda z tych postaci ma pewne zaczepienie w dziejach opisanych w mojej walce, w dziejach samego autora. Powieść zaczyna historia Arnego, młodego stosunkowo profesora literatury, ale de facto takiego freelancera. On boryka się z tymi kłopotami w cudzysłowie, które tak dobrze znamy z mojej walki i z esejów z 4,5 roku. To znaczy opiekuje się dziećmi, kiedy jednocześnie w tym samym momencie matka tych dzieci przeżywa załamanie psychiczne, załamanie nerwowe. Bardzo to jest przejmująco opisane. Ta postać nie jest oczywiście postacią heroiczną, jest postacią, która marzy o tym, żeby zrzucić z siebie to brzemię i uciec od tego życia. I bardzo dobrze opisuje to starcie odpowiedzialności, miłości, troski, strachu, przerażenia tym, co się dzieje i potrzeby zadbania o siebie, która dyktuje ucieczkę, chęć upicia się, chęć zupełnie innego życia. Co tu dużo mówić, jest to po prostu bohater mojej walki i 4,5 roku. Jego przyjaciel Egil, który pomaga mu wybrnąć z pewnych kłopotów, jest z kolei filmowcem, synem bogatego ojca, który prowadzi pustelniczy tryb życia, mieszka gdzieś w domku prowizorycznym, studiuje Biblię i pisze esej, który Knausgor włącza do tej książki i kończy tą książkę właśnie tym esejem. I jest Egil filozoficznym alter ego autora. W jego eseju znajdujemy takie rzeczy, które czytaliśmy w innej wersji w pisarstwie Knausgora, w tej narracji autobiograficznej, w tych wspaniałych, a dla innych denerwujących i pretensjonalnych dygresjach tego pisarza. To jest najoczywistsze, że Knausgor podzielił się między te postaci. Są tam jeszcze postaci inne. Jest Katerin, pastorka, która studiuje Biblię. Knausgor był współpracownikiem norweskiego wydania Biblii i redaktorem językowym przez bodajże 2 lata. Jest Emil, muzyk, tak jak Knausgor, też był przecież muzykiem w młodości. Jest młoda sprzedawczyni w supermarkecie, która w swojej biografii odtwarza lata licealne Knausgora. Opisuje imprezę, która dokładnie została opisana w jednym z tomów mojej walki. Nieudaną imprezę, włącznie z tymi samymi szkodami wyrządzonymi przez gości. Tam została, zdaje się, dziura w drzwiach zrobiona i pocięty nożem stolik. To dokładnie jeden do jednego Knausgor przenosi do biografii swojej bohaterki. Jest pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym Turid, która opiekuje się pacjentami, którymi opiekował się również Knausgor, dorabiając w pewnym okresie swojego życia jako opiekun w szpitalu psychiatrycznym. I takich analogii jest naprawdę dużo, jest ich znacznie więcej. Więc to nie jest tak zupełnie, że Karl Uwe Knausgor uwolnił się od siebie i wreszcie pisze o kimś innym. On po prostu potrzebuje prawdy, pisze o rzeczach, które się zdarzyły, łącząc je z rzeczami, które wymyśla. I nie próbuje tego tuszować również stylistycznie, na co zwracano uwagę. Wszystkie te postaci właściwie mówią tym samym głosem. To znaczy on nie próbuje stworzyć 9 odrębnych narracji, dać 9 głosów narratora. to jest zawsze ten sam narrator. To jest świat zawsze opisany w taki sam sposób. Ten niepowtarzalny, znakomity, bardzo uważny, pełny szczegółów, niezwykły sposób pisarstwa tego autora. I w tym też nie odchodzi daleko od tego, co dotychczas napisał. Wśród omówień tej powieści, które czytałem, zetknąłem się z bardzo ciekawą metaforą. Pewien krytyk napisał, że Knausgård przypomina takiego gospodarza, który zaprasza nas na imprezę, w fenomenalny sposób przedstawia 9 gości, bardzo nas wciąga, frapuje, interesuje, po czym traci zainteresowanie dla nas, traci zainteresowanie dla tych postaci. Tak naprawdę interesuje go coś innego niż ci ludzie. Interesują go sprawy abstrakcyjne, sprawy życia i śmierci. Interesuje go przeznaczenie, interesuje go tajemnica, interesuje go ludzka percepcja. Pozostawia nas trochę na lodzie i właściwie pozostawia nas na lodzie nawet dosłownie. Pewne wątki się kończą, pewne wątki się rwą, nie wiadomo, co się dzieje z tymi postaciami. Ta powieść dopomina się dalszego ciągu i czyta się ją z taką świadomością, że musi być dalszy ciąg i na pewno będzie, zwłaszcza jeśli się już słyszało, że Knausgård ten dalszy ciąg pisze. Myślę, że przeżyjemy pewne zaskoczenie. Choćby dlatego, że ta powieść, która jest kontynuacją Gwiazdy Porannej, ma inny tytuł. W takim internetowym tłumaczeniu nazywa się Wilki z Lasu Wieczności. Mówię internetowym, bo ona istnieje na razie po norwesku. Ukazała się w maju 2022 roku, więc kilka miesięcy temu. Jej akcja dzieje się między 1977 rokiem a współczesnością. Ma wielu bohaterów, ale są to inni bohaterowie niż bohaterowie Gwiazdy Porannej. Nagle Knausgård robi nam kolejnego psikusa. Pisze dalszy ciąg, pisze inną powieść. Nie dowiemy się o losach dalszych tych postaci. Kolejny raz pokazuje, że istota tej książki, istota tej powieści jest gdzie indziej, jest w czymś innym. Nie w tym, abyśmy się zbliżyli do tych postaci, przeżywali ich perypetie, je zapamiętali, kibicowali im i nawet nie w tym, żebyśmy się dowiedzieli, co dalej. No właśnie, w czym? W konfrontacji z tajemniczością. W uwolnieniu sił chaosu, które rozgrywa się w życiu każdej z tych postaci. Bo one przeżywają konfrontację z czymś, co jest dla nich zaskakujące, niewyjaśnialne, tajemnicze, co nie miało prawa się zdarzyć, czego nie rozumieją. Najprostszym motywem jest obecność zwierząt, bardzo dziwna w tej powieści, nadnaturalne rzeczy, które się, może nie nadnaturalne, ale niespotykane rzeczy, które się z tymi zwierzętami dzieją, ja nie będę Państwu za dużo o tym opowiadał. Każda z postaci przeżywa rozpad swojego patrzenia na świat. Przeżywam moment zawahania, czy to, co widzi, jest prawdą. Moment, w którym wyskakuje z kolei codzienności. Codzienności, czyli tego wielkiego tematu Karla Ove Knausgårda. To jest najwyższy czas, abym przeczytał fragment tej książki. To będzie fragment rozdziału o Arnem i fragment rozmowy Arnego i Egile. Posłuchajmy. W księdze tej napisano, że w lutym 1103 roku, w pierwszy piątek postu, pojawiła się na niebie nowa gwiazda. Była widoczna tylko przez 25 dni, zawsze o tej samej porze. Także w roku 1173 zaobserwowano nową gwiazdę. Działo się to, co prawda, podczas zaćmienia słońca, więc możliwe, że dopiero wtedy stała się widoczna, ale była przy tym o wiele większa od innych gwiazd. W grudniu 1545 pojawiły się na niebie dwie nowe gwiazdy, również większe od pozostałych. Ależ ty masz pamięć do szczegółów. Ani trochę, zaprotestował. Ale te szczegóły zapamiętałem, ponieważ są bardzo interesujące. Księga wymienia też wiele innych znaków. Krwawy deszcz, komety, martwe ptaki spadające z nieba, trzęsienia ziemi, zaćmienia słońca, miecze na niebie, co tylko chcesz. Złowioną rybę z ludzką twarzą i kurczaka z 4 nogami. Aha, przez chwilę sądziłem, że to coś w rodzaju naukowego opisu zjawisk niebieskich. Tymczasem to tylko głupstwa i przesądy. Ta gwiazda nad nami to głupstwo? Nie, zaprzeczyłem, ale nie jest to też znak od Boga. Uśmiechnął się. Od kiedy to jesteś autorytetem w boskich sprawach? Daj spokój, powiedziałem. Zacząłeś wierzyć w cuda? Nie muszę wierzyć, podniósł wzrok na gwiazdę. Wystarczy spojrzeć. Więc to znak? Wszystko jest znakiem. Tamto drzewo, liście, to znaki. Czego? Tego nie wiem. Aha. Wobec tego znaki od kogo? Kto się z nami kontaktuje? Świat. To znaki od świata. Od tego, co jest. Trochę się teraz rozłościłem, przyznałem, i zacząłem obmacywać kieszenie w poszukiwaniu papierosów. Leżą na stole, wskazał Egil. Sięgnąłem po paczkę, wysunąłem jednego i zapaliłem. Zostawmy ten temat, zaproponowałem. Jeśli o mnie chodzi, to się zgadzam. I tak muszę wracać do domu. Ile czasu ci to zajmie piechotą? Wstał i na stojąco dopił resztkę piwa. Jakieś pół godziny, odparł i odstawił butelkę na stół. W tej samej chwili dobiegł skądś przeciągły pisk. Co to było? Rozejrzałem się. Pisk się powtórzył. Brzmi tak, jakby dochodził z tamtej grządki. Egil wskazał rabatę, która w świetle wiszącej nad nią lampy wydawała się nabrzmiała od roślin. Poszedłem tam za nim. Rozgarnął na bok krzaki. O cholera! Zaklął. Co to jest? Martwy kot. I twój kociak. Wsunął ręce pod gałęzie. Kiedy się odwrócił, trzymał na rękach kotka, który głośno piszczał. Nachyliłem się i popatrzyłem na zakrwawionego, martwego kota bez głowy. To musi być sprawka tego borsuka, stwierdził Egil. Tak sądzisz? Wyprostowałem się. Borsuki polują na koty? Tak, może się tak zdarzyć. Weź tego biedaka i zajmij się nim. Podał mi kotka, który usiłował mi się wyrywać. Taki ciepły, miękki i śmiertelnie przerażony. Próbował się uwolnić, więc przycisnąłem go do piersi obiema rękami. Okej, przyjacielu. Do zobaczenia. Na następnych rozstajach, pożegnał mnie Egil. Trzymaj się i jeszcze raz dziękuję. Patrzyłem za nim, kiedy ruszył w stronę podjazdu. Odwrócił się. A tak w ogóle, to co z jutrem? Spytał. Kto zostanie z dziećmi, jeśli będziesz musiał odwieźć Towę do szpitala? Jeśli zajdzie taka okoliczność, zadzwonię po matkę. Ty już dość mi się napomagałeś. Uniósł rękę do czoła i zniknął za węgłem. Już dobrze. Dobrze, kotku. Pogładziłem kociaka po grzbiecie. W pierwszej chwili pomyślałem, że mógłbym go zanieść do pokoju Ingvild, bo przecież uwielbia koty. Ale zrozumiałem, że w takim razie musiałbym wyjawić jej kilka faktów. Niekoniecznie muszę ją po to budzić w środku nocy. Ten dzień był dla niej wystarczająco dramatyczny. Pójdziesz ze mną, oświadczyłem. Zrzuciłem buty i ruszyłem na górę do sypialni z kociakiem przy piersi. Zamknąłem za sobą drzwi i posadziłem kotka na podłodze, żeby mieć wolne ręce i móc się rozebrać. Natychmiast schował się pod łóżko. Ukląkłem w samych slipach i próbowałem go złapać, ale uciekał przed moimi rękami, więc w końcu się poddałem i położyłem się spać. Planowałem wziąć go do łóżka, żeby miał towarzystwo. Pomyślałem, że teraz musi leżeć na podłodze pode mną z walącym sercem i z jaśniejącymi oczami. A raczej to sobie wyobraziłem, bo myśli napływały w postaci zarówno obrazów, jak i słów. Trochę tak jak światło płynie zarówno w postaci fal, jak i cząsteczek. Często mi się to zdarzało. To się potem wyjaśni, dlaczego kot miał urwaną głowę, ale nie będzie wiadomo, co się stało z kociakiem, jego dzieckiem, które tak pięknie opisał Knausgottym, siedzącym pod łóżkiem przerażonym kotkiem. Tak jak też nie wiadomo, co się stało z jeszcze jednym dzieckiem w tej powieści. Takim dzieckiem, które się bardzo zapamiętuje. To jest też jego sukces. Jego, czyli Karla Uwe. Powiedziałem, że Karla Uwe mniej interesują te postaci, mniej interesują ich losy, a bardziej taki moment ich konfrontacji z niewiedzą. To, jak rozpada im się świat, jak nagle muszą zracjonalizować sobie rzeczy, które są nieracjonalne, które są czymś tajemniczym. Takim znakomitym przykładem jest jedna z bohaterek, narratorek Solveig, pielęgniarka oddziałowa, która statystuje w operacji polegającej na pobraniu organów od zmarłego, Knausgård opisywał w Czterech porach roku to, że również był świadkiem dwóch takich operacji. On to sobie zorganizował po to właśnie, żeby to opisać. Natomiast raczej nie był świadkiem tego zdarzenia, które opisuje taki fakt, iż nagle ten pacjent, od którego się pobiera organy, zaczyna wykazywać życiowe odruchy. To znaczy ktoś, kto został uznany za zmarłego, była stuprocentowa pewność, że nie żyje, nagle zaczyna żyć. Opisuje tę konsternację, przerażenie i pewien dramatyzm sytuacji. Lekarze go oczywiście przestają operować, przestają pobierać te organy, zaszywają go jakoś prowizorycznie, kładą go gdzieś i nie podłączają pod żadne medyczne sprzęty. Niech on tam sobie leży i przepraszamy. Trochę głupio wyszło, są szalenie tym poruszeni, bo coś takiego nie ma prawa się zdarzyć i coś takiego przekracza ich pojęcie. Bardzo zabawnie sobie to racjonalizują, bo mówią, że to znaczy, że ten pacjent był żywy, że nie umarł, bo przecież nie ma takiej sytuacji, że ktoś umarł i ożył, więc jeśli ożył, to nie umarł. Więc wszystko jest jasne, nie umarł. Czujemy, że to jest obrona dość histeryczna przed powiedzeniem, że nie wiemy, że nie wiedzą, dlaczego coś się stało. Nie wydaje mi się, że te fakty, takich faktów jest więcej. Knausgård wiąże powieści swojej właśnie z pojawieniem się tej gwiazdy. Wątek gwiazdy i wątek pewnych anomalii natury, które się tam pojawiają, istnieje chyba niezależnie. Natomiast w życiu człowieka dzieją się różne rzeczy. Raczej tak Knausgård to traktuje. Rzeczy, których się nie zauważało, których się nie wyjaśniało, nad którymi się przechodziło do porządku dziennego i to zintensyfikowanie dziwności dopiero stawia je jako zagadnienia. Dopiero trzeba sobie z nimi poradzić. Posłuchajmy fragmentu eseju jednego z bohaterów, Egila Straja, o śmierci i zmarłych. Tego eseju, który kończy Gwiazdę poranną. Z klasycznego studium zachowania zwierząt Jakoba Johanna von Uxulla, którym dokonał niemalże kopernikańskiego przewrotu w biologii, gdyż potraktował zwierzęta jako podmioty, a nie przedmioty, wynika, jak różnie ta sama rzeczywistość postrzegana jest przez różne gatunki, w zależności od tego, co wychwytują ich zmysły. To, co leży poza zasięgiem zmysłów, dla zwierząt nie istnieje. Po prostu nie ma tego na świecie. Nie trzeba być wielkim myślicielem, by zrozumieć, że podobnie musi być z nami i naszym światem. Istnienie czegoś poza naszym zasięgiem, czego nie widzimy czy nie postrzegamy, jest jednak tylko twierdzeniem, którego naturalnie nie można poprzeć dowodami, gdyż jeśli coś pozostaje poza zasięgiem, to oznacza, że nigdy w żaden sposób nie może zostać osiągnięte. To jest właśnie to, co interesuje naprawdę gospodarza tej imprezy pod tytułem Gwiazda poranna. To, że jak pisze w pewnym miejscu, widzimy tyle, ile wiemy. Jednak ta konfrontacja z tajemnicą nie zaczyna się od wiedzy, tylko zaczyna się od widzenia. Postaci Knausgårda widzą rzeczy, które nie są w stanie wyjaśnić. Widzą rzeczy, których nie wiedzą. Ta wiedza do nich nie przychodzi, albo raczej przychodzi w postaci świadomości, że coś jest poza zasięgiem. Jak Państwo widzą, to poczucie niepewności, zagubienia, apokaliptycznego zintensyfikowania rzeczywistości, w której de facto nic się specjalnego nie dzieje, nic się nie zmienia, jest postpandemicznym elementem tej powieści. Ale jest nim jeszcze jeden wątek, który może bardziej jeszcze dotyka, bardziej jest przejmujący niż ten wątek, powiedziałbym, metafizyczno-mistyczno-religijno-filozoficzny Gwiazdy porannej. Jest to wątek braku porozumienia. Najprościej mówiąc, powtarza się w tej powieści motyw milczenia. Powtarza się motyw braku kontaktu z najbliższymi osobami. Ten brak kontaktu często jest spowodowany chorobą, ale jeszcze jest on symbolem takiego zamknięcia we własnych światach, zamknięcia przed najbliższymi. Żona Arne, przeżywająca załamanie psychiczne, powtarza tylko trzy zdania niezwiązane w żaden sposób z jej sytuacją. Matka Solveig, tej wspomnianej już pielęgniarki, zresztą jednej z najpiękniejszych postaci tej powieści, takiej właściwie świeckiej świętej, która dla wszystkich się poświęca, która jest strasznie zwrócona ku światu i ku pomocy w życiu wszystkim, a opiekuje się niewdzięczną matką, która jest niepełnosprawna, nie ma z nią kontaktu i właściwie ona odczytuje z jej min, z wyrazu oczu, z szeptów, układu ust, jej dyspozycję i odczytuje i również jej zdenerwowanie, zirytowanie i pewną pretensję wobec niej, że jej nie rozumie. To jest też niezwykły symbol. Egil i jego absolutna niemożność porozumienia ze swoim synem, który jest dzieckiem, w którego świecie coś się dzieje też bardzo niepokojącego. Jostein, dziennikarz, również relacja z synem. Turid i chorzy, którzy ją otaczają, z którymi nie ma żadnego kontaktu, którzy nie mówią. W tej powieści właściwie rozmawiają tak naprawdę tylko Arne z Egilem. Czyli Knausgård rozmawia sam ze sobą, bo to przecież są dwie postaci, które się składają trochę na tego autora mojej walki. Myślę, że też ten powtarzający się motyw może zostać po tej lekturze. I będzie on łączył Gwiazdę Poranną z tą powieścią, która jest jej kontynuacją, a która, jak wspomniałem, jest już o czymś zupełnie innym, o innych bohaterach, o innym miejscu, innych czasach. Bardzo to jest ciekawe. Jeszcze raz wrócę do tej metafory. Knausgård jest gospodarzem imprezy, który nas zaprasza, który przedstawia nam bohaterów, przedstawia nam ich światy, który nas czaruje, po czym zostawia nas bez opieki, przerywa nam to poczucie komfortu, zajmuje się czymś, co go interesuje naprawdę. Tak chyba jest z kontynuacją Gwiazdy Porannej. Ja się spodziewałem, że się dowiem, co będzie dalej. Chyba się nie dowiem. Można powiedzieć, że jest to irytujące. Można powiedzieć, że jest to właściwie skandaliczne. Ale jest w tej postawie coś, co zasługuje na szacunek. Knausgård nie próbuje nam się podobać, nie próbuje nas kupić, nie próbuje nas do siebie przekonać, nie próbuje sprzedać nawet swoich książek, które zdaje się sprzedają się coraz gorzej. Ta powieść, o której mówimy, ma z górą 700 stron. Na marginesie mówiąc, jej norweskie wydanie, co podkreślano, miało 666 stron. To tak jako jeszcze jeden apokaliptyczny motyw związany z tą książką. Z tego, co widziałem, kontynuacja to jest stron 800. Kolejna, ogromna, przegadana, nie zachowująca tego napięcia, które należy zachowywać według wyobrażeń literackich. Ale jest coś w postawie tego gospodarza, co zasługuje na szacunek. Jest to chyba niezależność. Jeszcze raz powtórzę. On nie próbuje sprzedać swojej literatury. On robi ją tak, jak chce. On chce, żebyśmy ją wzięli, ale na jego warunkach. Myślę, że to jest coś niezwykłego w jego pisarstwie. To jest niezwykła cecha jego pisarstwa. Sądzę zresztą, że jest to pisarz, który bardzo prawdopodobne, że otrzyma kiedyś literacką Nagrodę Nobla. Pomimo tego, że jego powieści są tak monstrualne, tak momentami irytujące, tak przegadane, tak pretensjonalne, ale otrzymają właśnie na swoich warunkach. Za to wszystko, co robi. Za tę całość, za tą, można powiedzieć, pełnię. Chyba dzięki Gwieździe Porannej zrozumiałem, dlaczego lubię Karla Uwe. Dlatego, że piszę na swoich warunkach. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 26. pełni literatury. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym Nocny Podcast Literacki w serwisie patronite.pl, dzięki czemu ten podcast istnieje. Raz jeszcze to powtarzam i raz jeszcze proszę Państwa o poszerzenie tego grona, jeśli są Państwo w stanie to zrobić. Bardzo dziękuję. Żegnam się na 2 tygodnie. Do usłyszenia.